Drodzy bracia i siostry, zacznę może od pozdrowień. Nie wystawałem teraz, kiedy był czas na pozdrowienia, bo wiedziałem, że za chwilę tak i tak będę stał, więc chciałem przekazać pozdrowienia od zboru wrocławskiego, a też od placówek naszego zboru, bo zajmuję się placówkami we Wrocławiu, czyli z Ostrowia Wielkopolskiego, Wołowa, Ząbkowic Śląskich i Welinkopola Kępna, a też od Transworld Radio Polska, oddział Polski, gdyż też jestem tam zaangażowany i wszędzie mam przekazywać pozdrowienia, gdzie jestem. Jest taka księga Starego Testamentu, którą lubię i która przekazuje wiele wspaniałych prawd. Chciałbym o całej powiedzieć wam, ale to jest dzisiaj niemożliwe, bo myślę, że wielu z was byłoby niezadowolonych, że zamiast obiadu byłaby kolacja, ale wybrałem jeden fragment z Księgi Jonasza, z trzeciego rozdziału ostatni werset i z czwartego rozdziału pierwszych pięć wersetów. Ci, którzy mają Biblię brytyjską, to jest strona 987, a wszyscy pozostali muszą sobie znaleźć. Księga Jonasza, trzeci rozdział, werset 10. Jeszcze widzę szum kartek, to chwilę poczekam. Dobrze. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. A Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak iż się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czyż to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. No właśnie, takie pytanie, które już słyszeliście dzisiaj. Co robisz, gdy Bóg sprzeciwia się Twojej woli? Pytanie wydaje się absurdalne, ale trzeba by na pewno. Czy przypadkiem nie jest tak, że zdarza nam się mieć swoją wolę, z którą Bóg się nie zgadza? Bo Księga Jonasza pokazuje proroka, który został powołany do pewnej misji, z którą się nie zgadzał, sprzeciwił się woli Bożej i swoim postępowaniem starał się pokrzyżować Boże plany w taki sposób, aby Bóg musiał zrealizować ten pomysł na Niniwijczyków, jaki miał Jonasz, a nie on sam. A gdy to się nie stało, Jonasz się obraził na Pana Boga i mógłbym powiedzieć, że stał się najbardziej przegranym prorokiem Starego Testamentu. Czy my mamy coś z Jonasza? Pytanie to musimy sobie postawić, może bardziej lub mniej świadomie, a może dzisiaj po raz pierwszy. Bo łatwo jest wierzyć, gdy Bóg realizuje mój plan życia. Coś sobie wymyśliłem i idę jak burza i Bóg to błogosławi. Fantastyczna rzecz. Ale trudniej, gdy Bóg obdarza nas trudnymi i nie po naszej myśli zadaniami, wymuszając na nas zadania, z którymi się nie zgadzamy albo które stanowią dla nas duże wyzwanie. Trudno wtedy uznać w pokorze wolę Boga i powiedzieć: tak, Panie, zrezygnuję ze swego planu życia i poświęcę się Tobie, zmienię siebie i swoje miejsce służenia i aktywności. Wielu w tych sytuacjach wybiera życie w buncie wobec woli Bożej. Jonasz wybrał tą właśnie postawę buntu. A my? A ty? A ja? Są sytuacje w naszym życiu, w których akceptacja woli Bożej przychodzi nam bardzo trudno. Parę przykładów. Ktoś młody w naszej rodzinie zachorował. Być może zbliża się śmierć, może kalectwo. Cały zbór się modli i lekarze są bezsilni. I co wtedy, gdy ktoś taki umiera? Czy nie rodzi się w nas bunt przeciwko woli Bożej i takie wołanie: Panie Boże, to jest niesprawiedliwe, on przecież mógł tyle fajnych rzeczy zrobić? Inny przykład. Mój pomysł na służbę w zborze. Coś sobie wymyśliłem i chciałbym coś realizować akurat w tym zborze, w którym jestem, a tutaj zbór mówi nie, nie akceptuje, albo jeszcze lepiej kłody różne rzuca pod nogi, aby mi to utrudnić. Co wtedy? Nie rodzi się wtedy bunt i sprzeciw? Chęć odejścia na swoje wzgórze i patrzenia się, jak ci inni, którzy się zaangażowali, a nie ja, ten zbór rozłożą na łopatki, a ja będę się cieszył, że na moje wyszło? A moje słabości i grzechy? Czyż te zwłaszcza, których nie możemy pokonać, czy wtedy nie mamy pretensji do Pana Boga, mówiąc, że Panie Boże, powinieneś zmienić lub złagodzić dekalog, no bo przecież to, co ja robię, nie jest takie złe, a dekalog jest zdecydowanie przestarzały, bo wymyślił go Mojżesz bardzo, bardzo dawno temu. A w przypadku rozwodu, czy zbór nie musi zaakceptować mojej decyzji, czy mojego stanu, mojego nowego wyboru? No przecież to, co mnie spotkało, jest słuszne, chociaż zgadzam się, że rozwody są niebiblijne. A Bóg niestety nie musi zaakceptować tych pomysłów. I co wtedy? Znam taką osobę, która odeszła ze zboru. Nakrzyczała na radę i sobie poszła. Bo Bóg nie zaakceptował jej rozwodu. Bo zbór nie mógł go zaakceptować. Ileż ludzi z naszych zborów wyszło poza społeczność właśnie z tego powodu, bo obrazili się, że Pan Bóg nie zrealizował ich fantastycznego pomysłu na wiarę, na życie, na realizację, a zborownicy na przykład nie zaakceptowali mojego złego postępowania. Niniwa jako miasto było totalnym wrogiem Izraela. Jonasz został posłany, aby im głosić pokutę. I nie chce tego robić, bo jest patriotą. Jak patriota może działać na niekorzyść swego narodu, pomagając narodowi wrogów? Co więcej, Jonasz uważa, że jeżeli on sobie pojedzie do tego Tarsiszu, to dokładnie w przeciwną stronę niż Bóg go wysyłał, to oni się nie nawrócą, a Bóg będzie musiał ich zniszczyć, więc wyjdzie na moje, będzie fajnie. Będziemy mieli spokój, wrogowie zniszczeni, naród żydowski będzie sobie funkcjonował dalej. Ale Bóg wysyła proroka, aby ich upomniał, aby ich głosił im pokutę. A co, gdy się nawrócą, myśli sobie prorok? A czy my nie jesteśmy podobni do takiego właśnie Jonasza? Może dlatego ten prorok jest mi tak bliski? Bo warto zadać sobie to pytanie. Ileż w naszym życiu było takich sytuacji, w których w żadnym wypadku nie chcieliśmy podążać drogą, o której wiedzieliśmy, że Bóg nas powołuje. A Niniwa niewątpliwie zasługiwała na Bożą karę. Nie było żadnych wątpliwości co do tego, bo było to duże państwo, duże miasto, stolica państwa, wielkich wojowników. Oni w sposób mniej lub bardziej uczciwy zgromadzili ogromne skarby ze wszystkich okolicznych ludów, które podbili. A wojsko ich było bardzo skuteczne i bardzo brutalne w tych podbojach. Oni stanowili stałe zagrożenie dla Izraelitów. Zresztą, prawdę mówiąc, prorok miał rację. W którymś momencie to oni właśnie najechali. Ich postępowanie na pewno było nieetyczne, okrutne wobec przegranych wrogów. No już nie mówiąc o tym, że byli poganami i wrogami Boga Jahwe, więc dlaczego mamy ich wspierać? Prorok sobie myślał. Bo ich wiara była totalnie fałszywa, pogańska, godna pogardy przez dobrze wierzącego proroka Bożego. A Jonasz jako Boży prorok był wierny Bożym zasadom i wiedział, co jest dobre, co jest złe, i miał to ułożone w swojej głowie. I nie mógł popierać bałwochwalstwa, pogańskich kultów i zwyczajów. A Bóg go tam wysyła. Możemy sobie wyobrazić, co czuł prorok. Możemy sobie wyobrazić, z jakim nastawieniem prowadził swoją misję. Być może chodził po tym mieście, głosząc zbliżającą się Bożą karę z taką niechęcią, bez zaangażowania i bez serca pokładanego w tym, ale mówił, że jeszcze kilka dni, a Bóg zniszczy to miasto, bo jesteście grzesznikami, a oni uwierzyli w przesłanie proroka. W dodatku uwierzyli w przesłanie proroka, który kompletnie nie chciał im zwiastować. To też jest taki istotny element służby, tak na marginesie. Bo skuteczność naszej służby jest naszą wolą. Jest wolą Boga, a nie naszą wolą, przepraszam. A nie naszym zaangażowaniem i naszym sercem pokładanym w służbie. Bo czasami jako kaznodziejowie, misjonarze, ewangeliści napracujemy się mocno, podniesiemy wielkie koszty czasowe, finansowe, przygotujemy jakąś wielką imprezę, głosimy tam słowo, efekt taki mizerny albo żaden. A czasami powiemy coś bez zaangażowania, bez jakiejś entuzjazmu i raptem ktoś się nawraca, ktoś przychodzi do zboru, a my się dziwimy, jakim cudem. Skoro ja mu powiedziałem tylko, że jakiś koncert jest w zborze, przyjdź, zobacz, może ci się spodoba. Jonasz wykonał swoje zadanie, bo musiał, bo Bóg go do tego zmusił. I można powiedzieć, że jego misja była najskuteczniejszą misją prorocką w Starym Testamencie, bo całe miasto się nawróciło i pokutowało. Myślę, że wasz pastor chciałby po jednym kazaniu, żeby całe miasto się nawróciło i pokutowało. A Jonasz wręcz przeciwnie, był bardzo z tego powodu niezadowolony. Bo w tym mieście nie tylko ludzie pokutowali, ale i pościły zwierzęta. Tak się przejęli słowem Boga. A Bóg przebaczył. I tego najbardziej obawiał się prorok, że właśnie Bóg to zrobi. Jest napisane w wersecie pierwszym, czwartego rozdziału, że bardzo się to prorokowi nie podobało, co Bóg zrobił z Niniwą. Bo marzeniem każdego kaznodziei jest stuprocentowa skuteczność nauczania. Ubolewamy, gdy ten trud włożony w nasze mówienie, przygotowanie, organizowanie nie przynosi efektów. Każdy ewangelista chciałby, aby po jednym kazaniu nawrócił się cały Białystok czy Wrocław. A tutaj się to stało, prorok jest niezadowolony. Być może my mamy ukryte pretensje, że Panie Boże, dlaczego nasza misja jest tak nieskuteczna? Prorok miał pretensje, Panie Boże, dlaczego moja misja jest tak skuteczna? Działanie Boga mu się nie podoba. Największy sukces w swoim życiu. Nie podoba się, bo Bóg okazał miłosierdzie jego wrogom. Inni mogli się nawracać, ale akurat Niniwijczycy, bo oni byli zagorzałymi naszymi wrogami. To taki element, który wypływa czasami ze źle pojmowanego patriotyzmu. Misja była w 100% skuteczna i to był największy problem proroka. Zresztą Bóg już to przewidział u innego proroka, kiedy wysyłał Ezechiela do służby. Co prawda nie miał prorok Ezechiel nauczać pogan, wręcz przeciwnie, ale w księdze Ezechiela w trzecim rozdziale, w wersetach 4 i 7 Bóg mówi do proroka: potem rzekł do mnie, synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami, gdyż jesteś posłany nie do ludu niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, lecz do domu izraelskiego. Nie do wielu ludów niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, których słów nie rozumiałbyś, gdybym do nich cię posłał, usłuchaliby ciebie. Lecz dom izraelski nie będzie chciał cię słuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. A więc Bóg wiedział, że są narody otwarte na słowo i jego lud, który jest na to słowo zamknięty. Prorok rozgniewał się. Pytanie na kogo? Przerażające jest to, że prorok się rozgniewał nie na Niniwijczyków, ale na Boga. Bo Bóg postąpił. To jest paradoks wiary. Chyba największy paradoks wiary, którego być może kiedyś przeżyliśmy w mniejszym wymiarze. Wierzymy, że Bóg wie wszystko i działa dla naszego dobra. Chyba wszyscy w to wierzą, obecni tu na tej sali. A jednocześnie nie zgadzamy się, gdy Bóg działa inaczej niż my chcemy w takiej czy innej drobniejszej sprawie, albo i większej. Prorok jest oburzony. Jakim prawem Bóg mógł tak postąpić z Niwijczykami? Co więcej, uznał, że działanie Boga jest krótkowzroczne, bo przecież Niwijczycy stanowią stałe zagrożenie dla jego ludu i prawdę mówiąc, prorok miał rację. Jakiś czas potem najechali Izrael. Jonasz twierdzi, że okazywanie miłosierdzia takim ludziom to błąd. Czy jednak Bóg się myli? Być może według proroka tak. A co my robimy, gdy działanie Boga nam się nie podoba? Zadajmy sobie to pytanie w swoim sercu. Bo wydaje mi się, że grzech Jonasza jest też i naszym grzechem. Czujemy żal do Boga. Rodzą się wątpliwości co do jego natury. A chyba każdy z nas słyszał lub był świadkiem, lub może sam powiedział, bo gdyby Bóg był, to nie zdarzyłoby się to. No ale pewnie go nie ma. Albo że Bóg jest okrutny, gdyż to się wydarzyło. Jak mogło się coś takiego wydarzyć? A dlaczego ten bandyta jeszcze żyje? Co na to Bóg? Takie słowa się często słyszało po tych, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych po II wojnie światowej. Ale nie tylko. Jakże często kwestionujemy Boże decyzje, stwierdzamy, to jest niesprawiedliwe, tak Bóg nie powinien postąpić, powinien postąpić inaczej. A na pytanie, które kiedyś mi jeden z kolegów zadał, że gdyby Bóg był, to by od razu ukarał grzech, ja mówię, to wtedy z ciebie też by na świecie nie było. Byłyby tylko drzewa, łąki, być może zwierzęta, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale, mówi, ale on nie miał na myśli takiego grzechu, on miał na myśli grzech tego człowieka, bo on oczywiście, no on nie jest aż taki grzesznik. Kwestionujemy Boże decyzje, poddajemy wątpliwość, uważając, że one są niewłaściwe i niestosowne i w zasadzie Bóg powinien postąpić inaczej. Ale zobaczmy, ileż razy my podobnie jak Jonasz reagujemy na wolę Bożą. I pewnie będąc długo tu w tym zborze, wiecie, ileś ludzi wycofało się na swoją górę, być może gdzieś tam siedzą na balkonie. Akurat nie myślę, że ci, którzy siedzą na balkonie, są wycofani i patrzą się z góry na nas tutaj i mówią, o, nie zgadzam się z Bożym działaniem, więc siedzę i nic nie robię i czekam. Ileż to ludzi zawiesiło swoją aktywność dla Boga właśnie z tego powodu, że Bóg nie zrealizował ich pomysłów. Ale Bóg jest suwerennym. Bóg jest Panem. On wie. On decyduje. A my jesteśmy Jego sługami. Czy nam się to podoba, czy nie, mamy wykonywać Jego wizję, Jego misję, a nie swoją. My mamy takie krótkie spojrzenie. Nasza perspektywa to jest rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć. A Bóg spogląda w wieczność. A z punktu widzenia wieczności być może nasze problemy wyglądają całkiem inaczej. Być może to, co my uważamy za słuszne, wcale słuszne nie jest i może lepiej Bóg zrobił, gdy zrobił coś, z czym my się nie zgadzamy. Modlitwa Jonasza w drugim i trzecim wersecie to jest dialog. I to nie taki dialog typu klepanie paciorków i zmówienie czegoś, ale to jest taka kłótnia z Bogiem, dyskusja. To mi się właśnie w Starym Testamencie podoba, że ci ludzie, gdy się modlili do Boga czasami, to prowadzili jawny spór z Bogiem. Tam było zmaganie, tam było widać emocje. Nie zawsze je widać w naszych prywatnych modlitwach. Ale każda modlitwa próbuje się kończyć takim stwierdzeniem, niech się stanie Twoja wola jako finał. Wręcz przeciwnie, Jonasz do takiego momentu nigdy nie dotarł. Prorok wyjawia Bogu swoją koncepcję, wyjawia powody swojej ucieczki, tego, że wsiadał na ten statek do Tarszy, że Bóg go zawrócił, braku zgody na działanie. Wszystko to Bogu wypomina, mówiąc, że bo mam taką wizję. Nie akceptuję takiej woli Bożej, jaka spotkała Niwijczyków. Ucieczka przed Bożym powołaniem miała rozwiązać problem, ale Bóg był na tyle sprytny i silny i mocny, że Jonasza zawrócił z powrotem do tej Niniwy. I Jonas stawia w tej modlitwie Bogu absurdalny zarzut. Krytykuje to, co sprawiło, że my w tym zborze jesteśmy. To, co jest najwspanialsze u Boga. Bóg jest łaskawy, cierpliwy, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Bóg jest miłosierny. Czyż to nie jest powód, dla którego tutaj jesteśmy? To jest podstawa naszej nadziei. Każdy z nas jest dlatego, że Bóg jest miłosierny tutaj. Każdy z nas jest tutaj dlatego, że Bóg jest łaskawy, że przygarnął nas bez względu na to, kim byliśmy w starym życiu. Ale do dzisiaj ludzie stawiają ten zarzut Bogu, że jest zbyt miłosierny, zbyt łaskawy. Jego miłosierdzie, łaskawość przechodzą nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Żyjemy jedynie dlatego, że Bóg jest miłosierny, cierpliwy i łaskawy. Bo gdyby nie był, gdyby Bóg spełnił w ogrodzie Eden swoją groźbę wobec Adama, że jeżeli spożyjesz z owocu poznania dobra i zła, to na pewno umrzesz. I Adam i Ewa by natychmiast umarli, nas by też nie było. Ale Bóg dał im czas na opamiętanie. Bóg daje nam czas na opamiętanie. W sumie los Niniwy i Izraela mieścił się w konwencji Bożego miłosierdzia. Bóg uratował Niniwijczyków, bo pokutowali i nie zasłał na nich kary. Ale Bóg nie uratował Izraelczyków, gdyż też nie pokutowali. I nie pomogły tutaj żadne znajomości u Pana Boga, którymi się może zasłaniali, bo Bóg jest sprawiedliwy. Jednych uratował, bo pokutowali, drugich najechał i rozgromił po całym świecie, bo nie pokutowali, powołując się zresztą na znajomości z Panem Bogiem. Jonasz nie chce żyć przy takim Bożym działaniu. Chce, żeby Bóg go zabił, bo on się nie zgadza na takie coś. Chce śmierci, choć odniósł sukces, ale sukces, który dla niego jest klęską. Ciekawe. Bóg zadaje Jonaszowi retoryczne pytanie, czy to słusznie tak się gniewać? Jonasz musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo Bóg go zostawia samego na tej górze. Bóg zostawia go w zawieszeniu. Daje mu jeszcze taki drobne upomnienie, ten krzek frycynowy, o którym czytamy dalej, który jednego dnia wyrósł, a drugiego dnia zwiądł. I stawia przed Jonaszem taką alternatywę. Moja wola, a wola Boga. Którą wybierasz? Moja wizja wiary, a wizja wiary Boga. Którą wybierasz? Moje przekonanie o słuszności, a przekonanie Boże o słuszności. Właściwa odpowiedź jest wtedy, gdy my zdetronizujemy swoje ja, a w to miejsce wstawimy Boga, wstawimy wolę Bożą i podporządkujemy się niej. To pytanie Bóg być może stawia i mnie, i tobie, i każdemu z nas tutaj, czy to słusznie? Na przykład trwać w tradycji rodzinnej, chociaż zna się prawdę i trzeba by było wybrać wolę Bożą, ale rodzina jest silniejsza. Czy to słusznie jest przyjąć teologię płynącą ze Słowa Bożego, niż trwać w tej teologii, która z tym Słowem Bożym jest na bakier? Czy to słusznie jest realizować mój plan życia, chociaż on jest niezgodny z wolą Bożą, czy też przyjąć plan Boga? Czy to słusznie? Tych alternatyw wyboru każdy z nas ma w swoim życiu wiele i wiele tych decyzji podejmujemy bezwiednie, nie myśląc o tym, ale czasami wymaga to dłuższej refleksji, aby podjąć decyzję. Pytanie tylko, czy Bożą. Potem zdarza się cierpienie, gdy tą niebożą decyzję podejmiemy. Czasami musimy przyjąć, podjąć trudną decyzję, tak jak prorok Jonasz, robić coś, co jest wbrew nam. Czasami do tej prawdziwej decyzji dochodzimy po paru przygodach typu ucieczka, wielka ryba, bunt przeciwko woli Bożej, wewnętrzna niezgoda i protest, aby na końcu wreszcie stwierdzić, jednak to Bóg ma rację. Odpowiedzią Jonasza jest to, że wyszedł na górę. i czekał w zasadzie nie wiadomo na co, chyba czekał na karę, licząc na to, że Bóg być może zmądrzeje i zobaczy to piękne widowisko zagłady tego wielkiego miasta. O tym marzy. Jonasz, siedząc na tej górze, czeka na coś, co się nie może wydarzyć, bo Bóg miał inny plan. Marzy o tym, że być może Bóg go zabije, ale Bóg go też nie zabił. Zostawił go na tej górze. Bo Bóg okazał miłosierdzie nie tylko temu miastu, ale też Jonaszowi, siedzącemu na górze. I największym dramatem Jonasza jest to, że on na tej górze być może siedzi do dzisiaj, może jakiś archeolog szalony odkopie gdzieś na jakiejś górze wokół ruin Niniwy takiego facia siedzącego w kucki pod uschłym drzewem i będzie się zastanawiał, co to za dziwaczny facet, co mu się stało? Może on tam siedzi do dzisiaj, przysypany piaskiem i prochem, który się zgromadził przez wieki. Bo największym jego dramatem jest to, że odniósł największy sukces, jaki mógł odnieść jako prorok Boży. Kto z nas nie chciałby być takim prorokiem, który odnosi sukces, a jednocześnie nic więcej dla Boga nie zrobił. Nic więcej, bo się obraził. Drodzy bracia i siostry, czy naszym marzeniem nie jest służyć Bogu? Chyba każdy z nas o tym marzy, w mniejszym lub większym stopniu. A co będzie, gdy to Boże powołanie będzie wbrew naszej woli? Wbrew nam, wbrew naszym pomysłom? Czy naszym marzeniem nie jest być wiernym Bogu? A co, gdy to będzie na przekór naszym wartościom? Zadajmy sobie takie pytania, czytając Księgę Jonasza. Może zachęcam do przeczytania jej całej, bo ona jest piękna. Czy pozostaniemy wtedy wierni Bogu, gdy Bóg nas podstawi przed takim wyzwaniem, przed jakim stanął prorok? Jonasz, obrażony na Boga, pozostał na górze. Jego misja się skończyła. W zasadzie nic więcej dla Boga nie uczynił. Dzięki temu napisał jedną z krótszych ksiąg, bo liczy tylko Starego Testamentu, liczy tylko 4 rozdziały. A co, gdy Bóg nie działa na moich warunkach, czy na Twoich warunkach, czy też siedzisz na swojej górze? Może warto zejść z niej. Może warto zejść ze swojej góry obrażenia i powiedzieć: tak, Panie Boże, Twoja wola jest najważniejsza. Bo Bóg ma prawo działać na swoich warunkach, a my jedyną rzecz, jaką możemy zrobić, to poddać się woli Bożej. Amen. Powstańmy do modlitwy, módlmy się.